Wróciłem świeżo z narewki. Jak zwykle był to czas pełen wrażeń, ale też czas, w którym starałem się słuchać Ducha Świętego i tego, co ma dla mnie do przekazania. Był to czas, w którym starałem się wstawać o 5 czy o 6 godzinie i starałem się nasłuchiwać, co ma do mnie do powiedzenia. I myślę, że chociaż częścią tych rzeczy chciałbym się z wami podzielić. Myślę, że drugą część podzielę się innym razem. Ale to, na co zwróciłem uwagę w tym roku, to historia narewki. Jakoś tak lubiłem się wsłuchiwać, co tam się działo, historię budynku, który się znajduje, historię ludzi, którzy trafili do narewki. Za dużo o tym w internecie nie ma, literatury też nie ma, więc słuchałem opowieści starszych. Słuchałem wspomnień. I tak to jest, że każdy z nas ma jakieś wspomnienia. Ja jak sięgam swoją pamięcią, tak starałem się jakieś dobre wspomnienie przypomnieć, to przypomniałem sobie jazdę na rowerze. Było to dla mnie męczarnia. Ja przez długi czas nie dałem rady nauczyć się jeździć na dwóch kółkach. I w pewnym momencie babcia moja wzięła mnie na naukę indywidualną i z takiej wielkiej górki biegła za mną i puściła mnie, a ja po prostu sam pojechałem i akurat tak się złożyło, że akurat moja mama jechała i mogła zobaczyć, jak się nauczyłem, a ja taki dumny na tym rowerze ze strachem w oczach jechałem na rowerze. I pamiętamy takie chwile. Pamiętamy chwile, które są najpiękniejsze w naszym życiu. A z takich właśnie wspomnień utkane jest nasze życie. Oczywiście są takie wspomnienia, o których chcielibyśmy zapomnieć, ale są też takie, które wywołują w nas uśmiech, radość, pokój czy wzruszenie. Zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy w trudnej sytuacji. I niesamowite dla mnie jest to, że kiedy rozmawiałem z seniorami z narewki i kiedy próbowałem właśnie, żeby powiedzieli parę słów, jak to było dawniej, to te wspomnienia ich z dzieciństwa tyczyły się Boga, tyczyły się tego, jak ludzie chodzili i zwiastowali Ewangelię, tyczyły się tego, jak wyglądała ta społeczność kiedyś, jak narewka kiedyś żyła z Bogiem. Jest to dla mnie niesamowite. Przypominamy sobie wówczas te wspomnienia i mówimy, wierny jest nasz Pan. I te wspomnienia mogą mieć dwa w zasadzie wymiary. Mogą być takie budujące, że chcemy tego słuchać i chcemy doświadczać tego, ale mogą być też takie demotywujące, typu, ale już nie będzie tak jak kiedyś. To już za nami, teraz jest gorzej, mamy gorsze czasy. I miałem ostatnio spotkanie z pewnymi seniorami i tak przysłuchiwałem się, jak mówili jeden do drugiego, a pamiętasz, jak to było? A pamiętasz, jak ludzie chodzili na nabożeństwa po parę kilometrów? A pamiętasz, jak cała kaplica w narewce była pełna? I był chór, i był zespół mandolinistów. Ludzie się nawracali. Wspaniała, budująca rozmowa, oparte na wspomnieniach. I to one dawały radość. Przeczytałem w jednej książce, że w jednym z obozie koncentracyjnych w Polsce, w części żeńskiej, raz do roku kobiety miały trzy dni wolnego. To było w czasie świąt Bożego Narodzenia. A co robiły w tym czasie? Siadały i wspominały o życiu poza drutami, o życiu swoich rodzin. I to było dla nich czymś takim najbardziej radosnym. Tak spędzały czas. Podobnie jest z apostołem Pawłem, który siedział także w więzieniu. Wspomina tych, co są mu bliscy. Wspomina tych, którzy stali się dla niego rodziną. Kilka lat wcześniej w przedziwnych okolicznościach trafił na teren Grecji, na teren Macedonii. Tak się stało, że planował jechać do Azji, a Duch Święty poprowadził go do Europy. Tam skierował później się do miasta Filipi i w tym miejscu właśnie założył pierwszą wspólnotę ewangeliczną w Europie. Mieście, które się nazywa właśnie Filipia. A teraz siedzi w areszcie domowym, tak jak czytaliśmy w tym fragmencie, zamknięty właśnie za to, co robił. Za głoszenie Ewangelii. Epafrodyt przyniósł mu prezent i chociaż Paweł, jak wiemy, nie miał w zwyczaju przyjmować prezenty, wiadomo, że otrzymał pieniądze od kościoła w Filipii i wiemy, że nawet kiedy przychodziły trudne chwile, to Paweł był takim człowiekiem, który nie chciał brać pieniędzy, nie chciał wsparcia. Co wówczas robił? Szył namioty, pracował, żeby zrobić. Nie chciał nikomu nic być dłużny, ale wzruszony i przejęty tą ofiarnością postanawia przyjąć te pieniądze i odesłać Epafrodyta z listem. I tak siedzi w więzieniu i myśli, co im napisać. I zaczyna tak. Spójrzmy do listu do Filipian, rozdział 1, werset 3 i 4. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipi wraz z biskupami i diakonami. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze, w każdej modlitwie mojej, za was wszystkich, z radością się modląc. Zaczynają się wspomnienia. Ciekawe, o kim myślał. Tak starałem sobie wyobrazić. Może wracał do początku, jak to się stało, że on trafił do Filipii. Może wspominał Lidię, sprzedawcę purpury. Paweł zawsze, kiedy trafiał do Nowego Miasta, rozpoczynał głoszenie od synagogi. Ale w Filipii nie było synagogi, więc rozpoczął od grupy modlących się kobiet i Lidia była pierwsza. Lidia była pierwsza, która przyjęła z tego grona Ewangelię. Dzieje apostolskie mówią nam, że nawróciła, ochrzciła się i cały jej dom. Potem Paweł mieszkał u niej też parę dni. Pan jest wierny. Może wspominał stróża więziennego, tego, który miał pilnować Pawła, a potem chciał się zabić. Paweł i Sylas zostali wychłostani i trafili do więzienia. I kiedy siedzieli w więzieniu, to o północy zaczęli uwielbiać Boga. Zaczęli wysławiać Go. I nagle zatrzęsła się ziemia, kajdany opadły, a oni wyszli. Cali i zdrowi. I kiedy powiedziano o tym strażnikowi, to chciał wziąć miecz i chciał się zabić. Ale Paweł spojrzał na niego i powiedział: nie rób tego. I ten, widząc Pawła, padł mu do stóp i rzekł: co mam czynić, aby być zbawionym? Uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Został ochrzczony on i jego dom. I może Paweł siedział w więzieniu i myślał sobie, że wcześniej był w innym więzieniu, ale Bóg go wyprowadził i nic mu się nie stało. Pan jest wierny. A może po prostu wspomina tych, których odwiedził. Ponieważ kiedy wracał z trzeciej podróży misyjnej, spędził tam dni prześników. Zatrzymał się w Filipii, spędził z nimi czas, a potem wsiadł do statku i popłynął dalej w stronę Jerozolimy. I muszę powiedzieć, że rozumiem te wspominanie. W czasie tego obozu w Narewce najtrudniejszy był pierwszy dzień. Zawsze jest najtrudniejszy. Wtedy są rodzice, wtedy ewentualnie są jakieś przetasowania, jeszcze nie wiemy, jak ten obóz będzie wyglądał. Jest dużo papierkowej roboty i często dopada takie znużenie, zmęczenie. Podczas pierwszego obozu to ja pierwszego dnia nie mogłem przez parę dni dojść do siebie, jak to wygląda. Ale w tym roku usiadłem sobie, zamknąłem pokój na 10 minut i zacząłem wspominać. jak było rok temu, jak było 2 lata temu, jak to było, kiedy jedna z kucharek się nawróciła i przyszła radość. Otworzyłem drzwi i dalej mogłem kontynuować swoją pracę, swoją służbę. W takich chwilach człowiek ma za co dziękować, ale te wspomnienia nie mają tylko charakteru sentymentalnego. Ach, jak to było cudownie kiedyś. One miały cel. I u Pawła też właśnie te wspomnienia miały cel. Paweł wspomina ten kościół, wspomina ich ze względu na coś więcej. Spójrzmy do wersetu 5 i dalej. Za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego, że mam was w swoim sercu. Boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. Paweł tęskni bardzo za wspólnotą, bo jest z nimi związany czymś więcej. To nie jest tylko taka zwykła relacja. Jest z nimi związany czymś, co określa się greckim słowem koinonia, czyli wspólnota, współpraca, partnerstwo w jakimś działaniu. Paweł wspomina Filipian dlatego, że na przestrzeni lat stawali się oni jemu coraz bliżsi, ponieważ byli z nim koinonia w dziele głoszenia Ewangelii. Byli tymi, którzy wspierali go, którzy uczestniczyli razem z nim w tym dziele. Wraz ze mną współuczestnikami łaski zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Skąd o tym Paweł wiedział? Bo współudział ich w głoszeniu Ewangelii był bardzo praktyczny. To nie było takie zwykłe kibicowanie. Dalej, Paweł, jedziesz, dobrze ci idzie. Będzie dobrze, jesteśmy z tobą. To była modlitwa, to było wsparcie. On zawsze mógł się u nich schronić. Mieli praktyczny wkład, dawali słowo zachęty, czasami pocieszenia. Zawsze znaleźli czas, aby go wesprzeć, aby go podnieść na duchu. Także wspierali, tak jak widzimy, finansowo, kiedy był w więzieniu. Nie odwrócili się od niego, kiedy był w areszcie, ale tym bardziej modlili się. Wysłali do niego Epafrodyta z tym prezentem, ale także, żeby pomógł Pawłowi fizycznie. Traktowali to bardzo poważnie. Dzieło Pawła było dla nich bardzo ważne. Widzieli, że są współuczestnikami koinonia z dziełem Pawła. Dla mnie osobiście jest ta niesamowita relacja. Relacja między Pawłem a tym Kościołem. I czy my żywimy takie uczucia względem siebie, względem zboru? Czy tak kochasz osoby, które głoszą Ewangelię, które są w naszej społeczności i które chcą zwiastować to, co Bóg robi? Czy ty kochasz zbór, tak jak Paweł wielką miłością obdarzał Filipian? Oni mieli świadomość, że to jest dzieło Boże, z którego nie można się wycofać. I jeśli jesteś wierzący, jeśli jesteś chrześcijaninem, to musisz znaleźć sposób, aby głosić Ewangelię. Bardzo mi się podoba taka historia Kościoła Braterskiego. Kościół ten działał w XVI wieku i mieli jakby 2 główne zadania. Kiedy ktoś się nawracał, kiedy ktoś przystępował do tej społeczności, to albo mieli jechać na misję, albo musieli wspierać misjonarzy. To było coś, co wybierali. Usłyszałeś Ewangelię, odpowiedziałeś na nią, to albo zwiastujesz dalej, albo wspierasz tych, co zwiastują. Czy jest z Boże jakieś pole działanie, które wspierasz tak całkowicie? Swoimi modlitwami, finansami? Czy głosisz Ewangelię? A jeśli nie, bo już na przykład nie możesz, czy po prostu już zdrowie ci nie pozwala, czy jesteś właśnie koinonia z osobami, które głoszą? Czy wspierasz ich modlitewnie? Wydaje mi się, że jeden z najpiękniejszych, najbardziej radosnych wspomnień to nasze zaangażowanie w Boże dzieła, głoszenie Ewangelii. I dla mnie to jest właśnie niesamowite. Paweł był w więzieniu, był sam, zaczyna wspominać i co zaczyna się u niego pojawiać? Modlitwa i radość. Jest przepełniony radością. W żadnym liście nie ma tyle słów o radości. Paweł tętni radością. Chociaż miał przed sobą samotną przyszłość i proces. Paweł był radosny. I kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy wspomnieniami sięgają głoszenia Ewangelii, to widzę na ich twarzach uśmiech. Widzę na ich twarzach radość. I zarówno to ich rozwesela, jak i nas, słuchaczy. Ja uwielbiam słuchać takie historie. Uwielbiam słuchać historii, jak ludzie poznają Boga. I sam zaczynam się też rozweselać. Dlatego tak bardzo ważne jest, byśmy się modlili o dzieła ewangelizacyjne, które są w naszym kościele, o misjonarzy, o prześladowanych chrześcijanach, którzy może teraz są w więzieniach, którzy cierpią to, że poszli za Jezusem, którzy w imię wiary siedzą teraz w więzieniach. Musimy działać praktycznie, bo te wydarzenia, które dzieją się w kościele, to nie jest coś takiego, że ktoś tam, gdzieś tam, coś tam robi, ale jest to nasze wspólne działanie. Działanie kościoła i my wszyscy powinniśmy być w to zaangażowani. I pewnego dnia jako kościół spojrzymy wstecz i może się okazać, że rzeczy, o których rozmawialiśmy, o których toczyły się dyskusje, były zupełnie nieważne. Ale może być też inaczej, że spojrzymy wstecz i będziemy wspominać. Będziemy wspominać, jak zaangażowaliśmy się w dzieło Boże. Będziemy wspominać, jak ludzie się nawracali, jak ludzie poznali Boga, jak ich życie się zmieniło. Ale udział w głoszeniu Ewangelii ma też konsekwencje. I nie tylko dla osób, które słyszą Ewangelię, ale także dla osób, które są zaangażowane w to. Spójrzmy do wersetu 6. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. I od 9. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. Nasz udział w głoszeniu Ewangelii, czy to poprzez wsparcie finansowe, czy to poprzez modlitwę, nie pozostaje bez śladu. Zaczyna dziać się w nas coś niezwykłego. Paweł mówi, że to, co Bóg w nas zapoczątkował, kiedy będziemy uczestnikami głoszenia Słowa Bożego w naszych domach, w naszych rodzinach, na całym świecie, wtedy wydarzy się coś niezwykłego w nas. Bóg, który rozpoczął Boże dzieło, będzie je doskonalił i doprowadzi je do doskonałości. I dalej mamy w tym fragmencie opisane, czym ta doskonałość jest, jak wygląda. I Paweł mówi nam, że kiedy jesteśmy w tym procesie, kiedy angażujemy się w Boże dzieła, czynienia uczniami, głoszenia Ewangelii, wtedy nasza miłość może zostać wzbogacona o poznanie i doświadczenie Boga. Stajemy się coraz bardziej Boga świadomi. Widzimy coraz więcej, widzimy Boga w akcji i coraz bardziej nasza wiara wzrasta. I dzięki temu następnym razem mamy większą odwagę, by głosić Ewangelię. Mamy więcej świadectw. Nasza wiara jest większa. Dalej Paweł pisze. Kiedy Bóg działa w nas, to okazuje się, że potrafimy rozsądzać, co jest dobre, a co złe. Uczymy się podejmować dobre, mądre decyzje. Decyzje takie, które oddają chwałę Bogu. Czyli po pierwsze, mamy poznanie i doświadczenie Boga, a po drugie, potrafimy rozsądzać, co jest dobre, a co złe. Wreszcie okazuje się, że Bóg chce, aby nasze życie było doprowadzone do miejsca, kiedy jesteśmy bardziej szczerzy wobec Boga i bardziej czyści przed Bogiem i przed ludźmi. I to nie dlatego, że zapracowaliśmy na to, nie dlatego, że staraliśmy się o to, nie naszymi siłami, ale dlatego, że byliśmy zaangażowani. Boże dzieło głoszenia Ewangelii. Bóg czyni coś ważnego w twoim sercu. I ten wzrost dzieje się zawsze w kontekście naszego udziału w Boże dzieła. I tak naprawdę życie chrześcijańskie bez czynienia uczniami, bez głoszenia Ewangelii nie jest życiem chrześcijańskim. Nigdy wówczas nie będziemy stawać się tacy, jakim Jezus chciałby, abyśmy byli. Ponieważ prawdziwy wzrost dzieje się w kontekście naszego udziału w Boże dzieła, w zwiastowanie Ewangelii. Jezus będzie nas prowadził do pełni, do podobniania się do Niego i to dzieło będzie skończone. Werset 9 i 10. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści, bez nagany na dzień Chrystusowy. I kiedy będziemy o tym pamiętać, to Bóg nie zapomni wykonać swojego dzieła w nas. I nie musimy wyjeżdżać do innego miasta albo do innego kontynentu. Rozejrzyj się wokoło i zobacz, gdzie możesz przyłączyć się do Bożego dzieła. Gdzie możesz włożyć swój wkład, czy to modlitewny, czy to wsparcie dobrym słowem i zachętą, czy też wsparciem finansowym. I nasze wsparcie, nasz wysiłek może być także udziałem w tym dziele. I dzisiaj możemy praktycznie to wykorzystać, ponieważ właśnie teraz trwa drugi obóz w Narewce. Obóz, który organizuje siostra Ewa Gutkowska, obóz klubu Dobrej Nowiny, gdzie jest też dużo dzieci z domu dziecka, dużo dzieci, które nie znają Słowa Bożego i będziemy się modlić o kadrę, o te dzieci, o to, żeby faktycznie ich serca były otwarte, na co będą wychowawcy do nich mówić. A kiedyś, może w niebie, będziemy wspominać Boże dzieła i będziemy radować się z tego, jakie dzieła wykonał Bóg, jakie dzieła Boże wykonał nasz Kościół. Będziemy wspominać historię, z jakich ludzie wyszli i opowiadać, jak zmienił ich Bóg. Amen.